Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę sporu o różnice płciowe w sferze zawodowej i poznawczej. Główna teza zakłada, że prawdziwa równość nie jest tożsama ze statystyczną symetrią wyników, czyli parytetem 50-50, lecz z wolnością wyboru i godnością jednostki. Autor argumentuje, że choć między kobietami a mężczyznami istnieją realne różnice w preferencjach, np. dychotomia ludzie rzeczy oraz uwarunkowania biologiczne, nie stanowią one deterministycznego wyroku, lecz mapę populacyjną. Tekst ostrzega przed pułapkami poznawczymi, od wyolbrzymiania różnic, zwanego błędem Ralfa, po ich całkowite negowanie, czyli błędem Beta. Wskazuje również na paradoks równości. Według niego w najbardziej egalitarnych społeczeństwach różnice w wyborach zawodowych mogą paradoksalnie rosnąć, gdyż ludzie częściej kierują się własnymi inklinacjami niż przymusem ekonomicznym. Kluczowym postulatem jest przejście od równości wykresu do równości procesu. Obejmuje to nie tylko usuwanie barier wejścia dla kobiet w obszarach SNEM, ale przede wszystkim rewaloryzację i godne opłacanie pracy relacyjnej oraz opiekuńczej, która jest systemowo niedowartościowana. Celem jest stworzenie architektury społecznej, w której biologia informuje instytucje, ale nie więzi jednostek. Przechodzimy do obszaru poznania, zainteresowań oraz pracy. Tu spór o różnice płciowe opuszcza biologię, przenosi się w sferę instytucjonalną. Oddziałów hrabia po debaty o braku kobiet w SNEM. Różnice poznawcze między płciami istnieją, są jednak umiarkowane i statystycznie nakładające się. Nie ma podstaw, by uznawać jedną płeć za inteligentniejszą, ale nie należy udawać, że profile zainteresowań są identyczne. Kobiety osiągają średnio lepsze wyniki w zadaniach werbalnych i społecznych. Mężczyźni częściej dominują w rotacji mentalnej oraz wykazują większe zainteresowanie systemami i obiektami. Różnica populacyjna nie jest nakazem biograficznym. Działają tu zarówno stereotypy, jak i predyspozycje. Dychotomia ludzi i rzeczy pomaga rozumieć wybory zawodowe. Nie wynika to z braku kompetencji, lecz z faktu, że zainteresowanie nie jest tożsame ze zdolnością. W debacie o SNEM często miesza się zdolność, zainteresowanie i barierę. Jeśli część kobiet wybiera medycynę lub prawo, ponieważ bardziej odpowiadają one ich zainteresowaniom, sam brak parytetu nie jest dowodem dyskryminacji. Wolność obejmuje także prawo do wyboru tego, co statystycznie częstsze dla własnej płci. Z preferencji populacyjnej nie wynika obowiązek jednostki. Błędem jest również twierdzenie, że kobiety wybierają opiekę wyłącznie dlatego, że zostały zaprogramowane przez patriarchat. Kobieta może wybierać taką ścieżkę z powodu talentu, biologicznej skłonności lub własnego powołania. Człowiek rzadko działa pod wpływem jednej przyczyny. W edukacji różnice poznawcze mają wymiar praktyczny. Jeśli szkoła jest całkowicie sfeminizowana w stylu komunikacji, może tracić chłopców, którzy potrzebują ruchu i rywalizacji. Równość nie polega na identyczności metody, lecz na równości szans. Różnice te dotykają też medycyny. Negowanie tych różnic może szkodzić, zwłaszcza gdy lekarz przyjmuje model jednego człowieka bez płci. Przez dekady dominowała androcentryczna neutralność, gdzie mężczyzna był normą. Tymczasem różnice w metabolizmie leków czy odczuwaniu bólu mają kluczowe znaczenie. W debacie o awansie kobiet rzadziej wspomina się o okresie okołomenopauzalnym. Może on zbiegać się w czasie z momentem, gdy kobieta dysponuje największym kapitałem doświadczenia. Problem nie polega na braku kompetencji. To byłby fałsz i niebezpieczny stereotyp. Problem polega na tym, że instytucje pracy wymagają kompetencji w formacie zaprojektowanym dla ludzi bez cykli życia czy potrzeby adaptacji. Brak elastyczności sprawia, że organizacja traci kobiety przez środowisko, które nie potrafi ich utrzymać. To biologia spotyka się z instytucjonalną głuchotą. Nie chodzi o protekcjonalne wyjątki, lecz o systemy zdolne wykorzystać realne talenty. Równość to architektura, w której różni ludzie osiągają pełnię potencjału. Należy jednak ostrożnie traktować kwestie stereotypów. Mogą one być trafnym uogólnieniem populacyjnym, ale pozostają krzywdzącym narzędziem oceny jednostki. Nie walczymy z wiedzą o różnicach, lecz z używaniem danych przeciwko konkretnym ludziom. W sporze o parytety trzeba odróżnić równość szans, równość traktowania oraz równość wyników. Ta ostatnia jest problematyczna. Jeśli wolne społeczeństwo po usunięciu barier nadal wykazuje różnice w wyborach, nie należy naprawiać wolności na siłę. W krajach bogatszych i bardziej egalitarnych różnice w wyborach zawodowych czasem wręcz rosną. Gdy presja ekonomiczna maleje, ludzie częściej kierują się preferencjami. Być może pełniejsza wolność nie polega na tym, że stajemy się tacy sami, lecz na tym, że możemy ujawnić, kim jesteśmy. Największą szkodą w tej rozmowie jest moralizowanie wyborów. Wolność polega na tym, że statystycznie częste wybory nie są więzieniem, a rzadkie skandalem. Różnice nie oznaczają deficytów. Problem zaczyna się wtedy, gdy kultura wycenia jedne zainteresowania wyżej niż drugie. Rynek często płaci więcej za systemy niż za relacje. A potem dziwi się, że mamy świetne aplikacje i wypalone wspólnoty. Prawdziwe pole emancypacji to nie tylko otwarcie drzwi do technologii, ale podniesienie wartości pracy z człowiekiem. Musimy zapytać, dlaczego zawody o ogromnym znaczeniu społecznym są tak nisko wyceniane. Równość nie jest symetrią na wykresie. Wymaga ona wolności i uczciwej wyceny różnych talentów. Dojrzałe społeczeństwo nie będzie karać wyjątków, ani pozwalać, by cudza średnia stała się czyimś sufitem. To klucz do interpretacji Stuarta Williamsa. Jeśli dziewczęta i chłopcy uczą się inaczej, szkoła musi być mądrzejsza niż jeden sztywny format sukcesu. Być może równość to nie produkcja identycznych wyników, lecz usuwanie przymusu. Kluczowe pytanie brzmi zatem, czy każdy człowiek mógł naprawdę wybrać i czy jego wybór był szanowany? W krajach zamożnych niektóre różnice między kobietami a mężczyznami, zamiast maleć, stają się bardziej widoczne. Dotyczy to zwłaszcza wyborów edukacyjnych i zawodowych. Większa wolność może paradoksalnie powiększyć różnice w wynikach. Stuart Williams wykorzystuje ten paradoks przeciwko doktrynie tylko wychowania. Gdyby różnice były wyłącznie skutkiem presji patriarchalnej, powinny zanikać w społeczeństwach bardziej równościowych. Tymczasem tak się nie dzieje. W krajach bogatych i egalitarnych kobiety częściej wybierają opiekę oraz edukację. Mężczyźni zaś technikę i inżynierię. To tak zwany paradoks równości. Gdy bariery kulturowe słabną, obie płcie zyskują przestrzeń, by podążać za swoimi inklinacjami. Nie wolno jednak mylić równości moralnej z podobieństwem psychologicznym. Równy dostęp do edukacji nie oznacza identycznych wyborów zawodowych. Społeczeństwo, które myli równość z podobieństwem, zaczyna produkować przymus w imię emancypacji. Liberalizm polega na tym, że ludzie mogą realnie wybierać, a nie na tym, że wybierają tak, jak życzy sobie komisja postępu. Otwarte drzwi są wolnością. Popychanie przez nie w imię statystyk już nie. Popychanie jest jedynie progresywną wersją starego paternalizmu. Paradoks równości odsłania ślepy punkt gospodarki. Gdy kobiety wybierają zawody związane z ludźmi, społeczeństwo traktuje tę ścieżkę jako mniej wartościową. Problem nie tkwi w wyborach kobiet, lecz w tym, że obszary relacyjne są gorzej wyceniane. Gospodarka wycenia ludzi gorzej niż rzeczy. Równość nie może polegać wyłącznie na przesuwaniu kobiet do męskich sektorów. Musi obejmować zmianę wartościowania zawodów kobiecych. Sama proporcja płci w zawodzie nie powie nam, czy system jest sprawiedliwy. Musimy pytać o proces i wpływ szkoły oraz rodziców. Dopiero wtedy można mówić o wolności poważnie, a nie ceremonialnie. W debacie publicznej chętnie mówi się o lukach niekorzystnych dla kobiet. Znacznie rzadziej wspomina się o tragediach uderzających w mężczyzn. Empatia staje się selektywna, a statystyka moralnie filtrowana. Jeśli mówimy o szklanym suficie, mówmy również o szklanej piwnicy, w której lądują mężczyźni z niskim statusem i brakiem języka do opisu własnej klęski. Równość nie powinna być projektem zemsty jednej statystyki na drugiej, lecz projektem widzenia całości. Nie wolno jednak używać problemów mężczyzn do unieważniania problemów kobiet. Dojrzała analiza potrafi stwierdzić, że kobiety napotykają szczególne bariery, a mężczyźni mierzą się ze szczególnymi ryzykami. Oba te zestawy problemów wymagają poważnej polityki. Społeczeństwo powinno usuwać bariery i zakazywać dyskryminacji. Skandalem jest przymus, blokada i pogarda. Sama różnica nie musi być skandalem. Dojrzała odpowiedź brzmi: usuńmy niesprawiedliwość, ale nie wymagajmy, aby wolność produkowała identyczność. To ukryty androcentryzm pod maską postępu. Sukces kobiety w technologii budzi zachwyt. Mit. Lecz budowa wspólnoty czy rodziny bywa niedoceniana. To nie kobiety powinny dostosować się do miar sukcesu. To same miary należy przesłuchać. Model oparty na ciągłej dyspozycyjności wyklucza biologiczne etapy życia jak menopauza. Merytokracja bez uwzględnienia ciała staje się jedynie konkursem wytrzymałości. Podobnie mężczyźni wybierający troskę zamiast dominacji są postrzegani jako mniej ambitni. Presja ról szkodzi wszystkim, oferując wolność tylko według sztywnych, sprzecznych regulaminów. Równość przestanie być wojną z różnicą. Stanie się sztuką organizowania świata dla ludzi, którzy nie są identyczni. Wtedy parytet będzie narzędziem, a nie religią. Biologia źródłem wiedzy, lecz nie kodeksem moralnym. Człowiek nie żyje po to, by potwierdzać wykres. Kobieta nie musi wybierać nauk ścisłych, by udowodnić równość. Mężczyzna nie musi wybierać opieki, by dowieść, że nie jest reliktem patriarchatu. Oboje mają mieć prawo do obu dróg i szacunek, niezależnie od statystyk. Wolność dotyczy osób, a nie populacji. Sprawiedliwość nie zawsze wygląda jak idealna symetria. Pytajmy więc, czy droga była wolna i reguły uczciwe. Czy ciało nie stało się powodem wykluczenia? Warto uporządkować błędy poznawcze. To one sprawiają, że z różnic powstaje więzienie albo tabu. Błąd Ralfa polega na powiększaniu różnic między płciami. Tak jakby każda statystyczna rozbieżność była przepaścią ontologiczną. W tej wizji płeć nie dzieli nas na populację tego samego gatunku, lecz na osobne plemiona psychiczne. Statystyka zostaje tu podniesiona do rangi przeznaczenia. Co staje się maszyną do produkcji wstydu dla każdego, kto nie pasuje do schematu. Po przeciwnej stronie stoi błąd beta, tendencja do negowania lub przemilczania różnic. Często wyrasta on z chęci walki z opresją, lecz dobra intencja nie naprawia fałszywego opisu rzeczywistości. Negowanie realnych różnic oślepia instytucje. Od medycyny po edukację. Neutralność ignorująca ciało to w rzeczywistości dominacja modelu domyślnego. To minimum antropologicznej dorosłości. Zrozumieć, że człowiek jest jednocześnie biologiczny i kulturowy. Błąd gamma polega na asymetrii w ocenianiu różnic. Jeśli różnica ukazuje kobiety w gorszym położeniu, staje się dowodem systemowej niesprawiedliwości. Gdy dotyczy mężczyzn, bywa uznawana za przypadkową lub wynikającą z ich zachowań. Konserwatywna debata potrafi nagłaśniać problemy mężczyzn jedynie po to, by uciszyć kwestie dotyczące kobiet. Człowiek rozumny powinien potrafić utrzymać w świadomości kilka prawd jednocześnie, że kobiety doświadczają specyficznych niesprawiedliwości, a mężczyźni mierzą się ze specyficznymi ryzykami. Błąd delta dotyczy oceny różnic tradycyjnych i nietradycyjnych. Zachowania odwracające role bywają automatycznie chwalone jako emancypacyjne, podczas gdy postawy zgodne z tradycyjnym wzorcem traktuje się podejrzliwie. Celem nie powinno być odwrócenie hierarchii, lecz zniesienie przymusu. Błąd naturalistyczny to przekonanie, że skoro coś jest naturalne, to automatycznie jest dobre lub właściwe. Fakt, że mężczyźni są statystycznie bardziej skłonni do agresji fizycznej, nie usprawiedliwia tej agresji. Błąd niezmienności polega na przekonaniu, że cecha o podłożu biologicznym jest niezmienna. Biologia nie jest wyrokiem. Cała cywilizacja jest historią negocjacji z własną naturą. Biologiczny komponent męskiej agresji nie oznacza, że nie można jej ograniczać poprzez wychowanie, prawo, sport czy wsparcie psychiczne. Podobnie procesy biologiczne u kobiet nie powinny zmuszać ich do rezygnacji z awansu. Właściwe myślenie o biologii to antyfatalizm. Negowanie różnic odbierają nam narzędzia zmiany. Biologia przemilczana nie znika, ona po prostu działa bez nadzoru. Należy jednak uważać na biologię nadużywaną. Przejście od stwierdzenia, że mężczyźni statystycznie coś robią, do twierdzenia, że mężczyzna z natury taki jest, rodzi stereotyp i dyskryminację. Nauka opisuje populację, natomiast godność chroni osoby. Kluczem jest rozdzielenie faktu, interpretacji i normy. Problem zaczyna się, gdy fakt uznajemy za normę albo norma zabrania uznać fakt. Z pierwszego rodzi się brutalność, z drugiego ideologiczna ślepota. Najważniejszym zabezpieczeniem jest indywidualizm ról płciowych. Uznaje on statystyczne różnice, ale odmawia prawa do przepisywania jednostce biografii na podstawie średniej. Nie wolno szydzić z wyborów tradycyjnych ani tych nietypowych. Instytucje mają otwierać możliwości, a nie projektować duszę. Polityka równości powinna być strażnikiem wolności, nie reżyserem statystyki. Wymaga to nowej kultury rozmowy. Musimy potrafić mówić o faktach rzetelnie, bez demonizowania grup czy zamykania dróg życiowych. Dorosłość intelektualna zaczyna się tam, gdzie kończą się proste hasła. Główna maksyma brzmi: różnice nie oznaczają deficytów. To zdanie rozbraja lęk przed biologią i strach przed inżynierią społeczną. Spór o płeć to test. Czy potrafimy myśleć o człowieku bez ucieczki w dogmat, bez przymusu identyczności, ale i bez redukcjonizmu? Inaczej pozostaniemy w wiecznej huśtawce między biologią a polityką. Całą argumentację należy przełożyć na projekt aksjologiczny i instytucjonalny. Jak opisać równość, która nie jest ani tradycjonalistycznym więzieniem, ani progresywną fabryką symetrii? Odpowiedź prowadzi do zasady: pozwólcie ludziom być sobą, ale zbudujcie instytucje, które naprawdę im na to pozwolą. Nauka o różnicach płciowych ma sens tylko wtedy, gdy pomaga lepiej urządzić świat. Tradycjonalizm chce chronić różnice jako sztywny porządek. Dogmatyczny progresywizm dąży do ich wymazania. Indywidualizm odpowiada, że różnice istnieją, ale nie są więzieniem. Społeczeństwo ma usuwać bariery, a nie produkować obowiązkowe biografie. Szkoła nie powinna ani wzmacniać stereotypów, ani prowadzić wojny z naturalnymi preferencjami dzieci. Równość nie polega na konfiskacie lalek czy koparek, lecz na tym, że żadna zabawka nie staje się przepowiednią społeczną. System ochrony zdrowia musi uwzględniać różnice w fizjologii lub metabolizmie leków. Medycyna, która nie widzi płci, jest po prostu mniej dokładna. Jeśli kobiety i mężczyźni różnią się zainteresowaniami, polityka równości musi pytać, dlaczego profesje kobiece są gorzej opłacane i traktowane jako naturalne przedłużenie troski. Praca z człowiekiem jest równie istotna jak praca z rzeczą. Prawdziwa równość wymaga dwóch ruchów. Pierwszy to otwarcie kobiet na ścieżki techniczne i przywódcze. Drugi to podniesienie prestiżu pracy relacyjnej. Bez tego emancypacja staje się jedynie rekrutacją do męskiego modelu sukcesu. Równość dotyczy też mężczyzn. Społeczeństwo potrzebuje modelu męskości, który nie demonizuje siły, lecz uczy odpowiedzialności. Mężczyźni to energia społeczna, którą można cywilizować albo marnować. Prawo musi chronić jednostkę przed karą za odstępstwo od średniej. Wybór rodziny lub inna ścieżka życiowa nie mogą oznaczać utraty godności czy statusu zawodowego. Prawo powinno chronić nie tylko wybory nietypowe, ale także typowe, o ile są wolne. Polityka równości musi przesunąć akcent z wyniku na proces. Pytanie nie brzmi, ilu jest kobiet i mężczyzn w danej dziedzinie, lecz czy droga była otwarta, a kryteria uczciwe. Równość procesu jest trudniejsza niż równość wykresu, bo proces trzeba naprawić instytucjonalnie. Musimy mówić o różnicach bez triumfalizmu i paniki. Jeśli są realne, trzeba je badać. Najbardziej niebezpieczne jest przechodzenie od średnio do zawsze. Średnia jest informacją, jednostka jest osobą. Rodzicielstwo nie może być prywatną sprawą matki. Macierzyństwo nie może być zawodową karą dla kobiet, a ojcostwo symbolicznym dodatkiem do zarobkowej męskości. Opieka to inwestycja publiczna, a nie naturalna kobieca usługa świadczona po godzinach. Równość płci wymaga redefinicji odpowiedzialności. Kobieta nie może być domyślnym buforem wszystkich kryzysów opiekuńczych, mężczyzna zaś domyślnym bankomatem statusu. Oba modele przekształcają różnice w role totalne. Nauka o różnicach płciowych musi pozostać wolna od cenzury ideologicznej i taniego determinizmu. Należy badać fakty, publikować niewygodne wyniki i rzetelnie weryfikować efekty. Argument, że wiedza może zostać nadużyta, nie może być podstawą do zakazu badań. Należy oddzielić merytoryczny spór od stygmatyzacji. Można dyskutować o biologii bez pogardy wobec osób o złożonej tożsamości i krytykować parytety bez lekceważenia realnej dyskryminacji. Wymaga to jednak dojrzałości językowej. Projekt instytucjonalny jest prosty. Uznaj różnice, usuń bariery i chroń wyjątki. Nie pozwól, aby statystyka stała się losem jednostki. Różnice nie oznaczają nierówności, a identyczność nie jest warunkiem godności. Kobiety nie muszą być takie jak mężczyźni, aby być równe. Równość nie jest wojną z naturą, lecz walką z jej niesprawiedliwym wykorzystaniem. Sprawiedliwość polega na tym, że nikt nie jest karany za to, kim jest. Potrzebujemy zarówno prawdy, jak i wolności. Prawda bez wolności staje się zimną klasyfikacją, a wolność bez prawdy ideologicznym snem. Chodzi o porządek, w którym nikt nie musi udawać średniej. Każdy ma prawo do własnej konfiguracji. Średnia statystyczna nie może mieć władzy ustawodawczej nad duszą. Człowiek potrzebuje mapy oraz wolności chodzenia własną drogą. Dobry porządek społeczny musi być realistyczny, bo uznaje różnice biologiczne, i gościnny, bo nie zamienia ich w przymus. Widzi ciało, ale widzi przede wszystkim osobę. Różnice płci nie oznaczają nierówności. Równość nie oznacza identyczności. Biologia to nie przeznaczenie, a kultura to nie wszechmoc. Ostatecznie sprawiedliwość nie polega na tym, by wszyscy robili to samo. Chodzi o to, by nikt nie był karany za to, kim jest, ani zmuszany do bycia tym, kim według statystyki powinien być. Prawdziwa wolność ma czasem kształt, którego ideologia nie zamawiała i który nie mieści się w eleganckim wykresie symetrii. Być może najwyższą formą emancypacji jest zatem prawo do bycia wyjątkiem od statystyki, bez konieczności udowadniania swojej wartości według cudzej miary.